Pośpieszyłem z powrotem do zatoki Matavej, biegnąc przez całe 7 mil i podałem papier wielebnemu Wellsowi, który był zachwycony, ponieważ jak mi wyjaśnił, to była właśnie jego wiadomość. Pragnie pożyczyć trochę papieru do pisania. Byłem Almo, tahitańskim dzieckiem, co znaczy, że znałem magię i cuda. Ale magii tej sztuczki nie rozumiałem. Wynikało z niej, że wielebny Wells musiał jakoś przekonać tabliczkę, aby coś powiedziała drugiemu misjonarzowi. Musiał rozkazać tabliczce mówić w jego imieniu. I to dlatego spełnione zostało jego życzenie. Och, bardzo pragnąłem poznać tę magię. Wyszeptałem rozkaz mojej marnej imitacji tabliczki i nabazgrałem koralem na niej jakieś kreski. Mój rozkaz brzmiał: przywróć mi brata ze świata zmarłych. Stanowi dzisiaj dla mnie zagadkę, dlaczego nie poprosiłem o matkę. Ale w owym czasie musiało mi widocznie bardziej brakować brata. Być może dlatego, że był opiekuńczy. Zawsze podziwiałem brata, który był znacznie bardziej odważny ode mnie. Nie zaskoczę cię, Almo, jeśli dodam, że moje próby zaklęć nie działały. Jednak kiedy wielebny Wells zauważył, co robię, usiadł obok, aby porozmawiać. I tak rozpoczęła się moja nowa edukacja. Czego cię uczył? Zapytała Alma. Po pierwsze, miłosierdzia Chrystusa. Po drugie, angielskiego. I wreszcie czytania. Po długiej przerwie odezwał się znowu. Byłem dobrym uczniem. Rozumiem, że ty też byłaś dobrą uczennicą. Tak, zawsze, odpowiedziała Alma. Rozumowanie nigdy nie sprawiało mi trudności, jak pewnie i tobie. Tak, rzekła Alma. O czym jeszcze opowiedział mu Ambrose? Wielebny Wells został moim ojcem i od tego czasu zawsze byłem jego ulubieńcem. Śmiem twierdzić, że kocha mnie bardziej niż własną córkę oraz własną żonę. Z pewnością kocha mnie bardziej niż innych zaadoptowanych synów. Ze słów Ambrose'a wnioskuję, że ty także byłaś ulubienicą ojca. Że Henry kochał ciebie być może nawet bardziej niż własną żonę. Alma drgnęła. Szokujące twierdzenie. Była niezdolna do odpowiedzi. Jak wielką lojalność musiała odczuwać wobec matki i Prudence przez te wszystkie lata oraz tyle mil, a nawet poprzez dział śmierci, że nie potrafiła się zmusić do uczciwej odpowiedzi na to pytanie. Ale człowiek wie, kiedy jest ulubieńcem ojca, prawda, Almo? Pytał jutrzejszy poranek nieco delikatniej sądując. Przekazuje nam to wyjątkową moc, nieprawdaż? Jeśli osoba o największym znaczeniu na całym świecie wybrała nas, nam dając pierwszeństwo przed wszystkimi innymi, wówczas przyzwyczajamy się mieć zawsze to, czego pragniemy. Czy to nie był także twój przypadek? Jakże moglibyśmy nie czuć własnej mocy, ludzie tacy jak ty i ja? Alma spojrzała w głąb siebie, by ustalić, czy to prawda. I oczywiście to była prawda. Ojciec wszystko, cały majątek jej przekazał, wykluczając wszystkich innych. Nigdy nie pozwolił, by zostawiła White Acre. Nie tylko dlatego, że jej potrzebował, ale także, nagle to zrozumiała, ponieważ ją kochał. Alma przypomniała sobie, jak brał ją na kolana, kiedy była mała i opowiadał fantastyczne historie. Pamiętała, jak mówił: moim zdaniem ta pospolita jest warta co najmniej 10 tych ślicznych. Pamiętała noc balu w White Acre w 1808 roku, kiedy włoski astronom ustawił z gości tableau vivant nieboskłonu i poprowadził ich do wspaniałego tańca. Jej ojciec, Słońce, centrum wszystkiego, zawołał poprzez wszechświat: wyznacz dziewczynce miejsce! I zachęcił Almę, by pobiegła. Po raz pierwszy w życiu przyszło jej na myśl, że to musiał być on, Henry, ten ktoś, kto wsadził jej do rąk pochodnie owej nocy, powierzając jej ogień, wypuszczając ją jak prometejską kometę na trawnik i na szeroko otwarty świat. Nikt inny nie miałby prawa powierzyć dziecku ognia. Nikt inny nie podarowałby Almie prawa do posiadania miejsca. Jutrzejszy poranek mówił dalej. Wiesz, mój ojciec zawsze uważał mnie za kogoś w rodzaju proroka. A ty uważasz się za niego? Zapytała. Nie, odpowiedział. Wiem, kim jestem. Po pierwsze jestem Rauti. Jestem kaznodzieją, jak mój dziadek był przede mną. Idę do ludzi i ośmielam ich śpiewem. Moi ludzie wiele wycierpieli, a ja nakłaniam ich, by byli znów silni. Lecz w imię Jehowy, ponieważ nowy Bóg jest potężniejszy od naszych starych bogów. Gdyby tak nie było, Almo, wszyscy z mojego ludu nadal by żyli. Oto jak sobie radzę. Z siłą. Jestem przekonany, że na tych wyspach nowina o Stwórcy oraz Jezusie Chrystusie oznajmiana musi być nie łagodnością i perswazją, lecz za pomocą siły. To dlatego odniosłem sukces tam, gdzie innym się nie powiodło. Wyjawiał to Almie całkiem normalnie. Wyznanie strząsnął z siebie jak krople wody. Ale jest jeszcze coś, powiedział. Dawne rozumowanie zakładało istnienie pośredników, jak gdyby posłańców pomiędzy bogami i ludźmi. Jakby księży? Zapytała Alma. Masz na myśli jak wielebny Wells? Jutrzejszy poranek się uśmiechnął i znowu spojrzał ku wylotowi groty. Nie. Mój ojciec jest dobrym człowiekiem, ale nie o takiego typu istotę mi chodzi. On nie jest boskim posłańcem. Myślę o kimś innym niż ksiądz. Należałoby go określić, jak brzmi to słowo, emisariuszem. W naszym dawnym rozumowaniu wierzyliśmy, że każdy Bóg ma własnego emisariusza. W nagłej potrzebie tahitański lud modlił się do owych emisariuszy o wybawienie. Przybądź do naszego świata, wołali. Przybądź do światła i pomóż nam, bo panuje wojna i głód i strach, a my cierpimy. Emisariusze nie należeli ani do tego, ani do tamtego świata, lecz poruszali się pomiędzy nimi. I ty siebie za takiego uważasz? Znowu zapytała Alma. Nie, odpowiedział. Za takiego uważam Ambrosa Pike'a. Natychmiast po tych słowach odwrócił się ku niej, a jego twarz na okamgnienie skurczyła się z bólu. Jego serce się ścisnęło i musiała mocno zebrać siły, by zapanować nad sobą. Czy też widziałaś go w taki sposób? Zapytał, poszukując w jej twarzy odpowiedzi. Tak, odparła. Wreszcie do tego doszli. Wreszcie doszli do Ambrosa. Jutrzejszy poranek skinął głową z ulgą. Wiesz, on potrafił słyszeć moje myśli, powiedział. Tak, odrzekła Alma, potrafił to. Chciał, żebym słuchał jego myśli, mówił jutrzejszy poranek. Ale ja nie mam takiej umiejętności. Rozumiem, powiedziała Alma, ja też nie. Potrafił zobaczyć zło, jak zbiera się w grona. W taki sposób wyjaśniał mi zło, grona złowrogiego koloru. Potrafił widzieć potępienie, potrafił zobaczyć również dobro. Kłęby dobra, otaczające niektórych ludzi. Wiem. Słyszał głosy zmarłych, Almo. On słyszał głos mojego brata. Tak. Powiedział mi, że jednej nocy usłyszał blask gwiazd, ale tylko podczas tej jednej nocy. Był smutny, że nie udaje mu się więcej go usłyszeć. Sądził, że gdybyśmy razem, on i ja, spróbowali słuchać, gdybyśmy zestroili nasze umysły, moglibyśmy otrzymać przesłanie. Tak. Był samotny na ziemi, Almo, bo nie istniał nikt podobny do niego. Nie mógł znaleźć swego domu. Jej serce znowu się ścisnęło. Chwyciły je kleszcze wstydu, poczucia winy i żalu. Zwinęła dłonie w pięści i przycisnęła do oczu. Chciała nie płakać. Gdy opuściła ręce i podniosła wzrok, jutrzejszy poranek ją obserwował, jak gdyby czekając na znak, czy ma przestać mówić. Ale jedyne, czego pragnęła, to aby kontynuował. Czego pragnął z tobą? Zapytała Alma. Potrzebował towarzysza, powiedział jutrzejszy poranek. Chciał mieć bliźniaka. Chciał, żebyśmy byli tacy sami. Pomylił się co do mnie, rozumiesz? Myślał, że jestem lepszy niż jestem.
Co do mnie też się pomylił, oznajmiła Alma.
Więc wiesz, jak to jest.
Czego ty pragnąłeś z nim?
Chciałem się z nim kochać, Almo, odpowiedział jutrzejszy poranek ponuro, lecz głos mu nie drgnął.
Tak jak ja, rzekła.
Jesteśmy więc tacy sami, odparł jutrzejszy poranek, ale nie było widać, aby ta myśl przyniosła mu ulgę. Jej także nie było lżej.
Czy kochałeś się z nim? Zapytała.
Jutrzejszy poranek westchnął. Pozwoliłem mu uwierzyć, że ja też jestem niewinny. Myślę, że widział we mnie pierwszego człowieka, nowy rodzaj Adama. A ja pozwoliłem mu tak mnie widzieć. Pozwalałem mu rysować mnie. Nie, zachęcałem go, by mnie rysował, ponieważ jestem próżny. Mówiłem mu, by rysował mnie tak, jak rysuje orchideę, w nieskalanej nagości. Jakaż jest bowiem różnica w oczach Boga pomiędzy nagim mężczyzną a kwiatem, tak mu mówiłem i w taki sposób zbliżyłem go do siebie.
Ale czy się z nim kochałeś?
Powtórzyła, przygotowując się na bardziej jednoznaczną odpowiedź. Almo, rzekł, wyjawiłaś mi, jaką jesteś osobą. Wyjaśniłaś, że rządzi tobą pragnienie zrozumienia. Pozwól, że teraz ja ci przedstawię, kim jestem. Jestem zdobywcą. Nie mówię, by się chwalić, po prostu taka jest moja natura. Być może nigdy przedtem nie spotkałaś zdobywcy, więc trudno będzie ci to pojąć. Mój ojciec był zdobywcą, odparła. Rozumiem więcej, niż mógłbyś przypuszczać. Jutrzejszy poranek skinął głową, przyznając jej rację. Henry Whittaker. Ze wszech miar rzeczywiście. Zapewne masz rację, być może w takim razie potrafisz mnie zrozumieć. W naturze zdobywcy leży, jak oczywiście wiesz, zdobywać wszystko, cokolwiek zapragnie zdobyć. Po tych słowach przez długą chwilę nic nie mówili. Alma miała jeszcze jedno pytanie, ale ledwo śmiała je zadać. Jeśli jednak nie zada go teraz, nigdy się nie dowie. A wtedy pytanie do końca życia będzie w niej wypalać dziury. Ponownie więc zebrała się na odwagę. W jaki sposób zmarł Ambrose? Gdy minęła chwila, w czasie której nie padła odpowiedź, dodała: Wielebny Wells poinformował mnie, że umarł na infekcję.
Umarł na infekcję, tak sądzę. Ostatecznie. Tak powiedziałby doktor.
Ale jak zmarł naprawdę?
Nie jest przyjemnie o tym opowiadać, odrzekł jutrzejszy poranek. Zmarł z żałoby.
Co masz na myśli? Z żałoby. Czyli konkretnie wskutek czego? Nie dawała za wygraną Alma. Musisz mi powiedzieć. Nie przyjechałam tutaj dla przyjemnej wymiany zdań i zapewniam cię, że jestem w stanie znieść wszystko, cokolwiek bym usłyszała. Powiedz mi, co się stało?
Jutrzejszy poranek westchnął. Ambrose na kilka dni przed śmiercią zadał sobie rany dosyć poważne. Pamiętasz, jak ci opowiadałem o tutejszych kobietach, że kiedy utracą kogoś kochanego, biorą do rąk ząb rekina. One jednak są tajtankami i to jest, Almo, tajtański obyczaj. Tutejsze kobiety wiedzą, jak uczynić sobie tę straszną rzecz w bezpieczny sposób. Dobrze wiedzą, jak głęboko ciąć, by wykrwawił się ból, lecz by im samym nie stała się zgubna krzywda. A potem natychmiast opatrują rany. Ambrose nie był doświadczony w samookaleczeniu. Cierpiał. Świat go zawiódł, ja go zawiodłem. Ale jak sądzę, najgorsze jest to, że zawiódł sam siebie. I nie powstrzymał swej ręki. Kiedy znaleźliśmy go w jego farę, było już za późno na ratunek.
Alma zamknęła oczy i ujrzała swą miłość, swego Ambrose'a, jego dobrą i piękną głowę, zanurzoną we krwi samoumartwienia. Ona także zawiodła Ambrose'a. On pragnął jedynie czystości, a ona tylko przyjemności.
Zesłała go do tego samotnego miejsca i tu zmarł, tak straszliwie. Poczuła, że jutrzejszy poranek dotyka jej ramienia i otworzyła oczy. Nie cierp, powiedział spokojnie. Nie mogłaś powstrzymać biegu wydarzeń. Nie powiodłaś go na śmierć. Jeśli ktokolwiek doprowadził go do śmierci, to byłem to ja. Wciąż nie mogła mówić, ale wtedy nadeszło jeszcze jedno okropne pytanie. Nie miała wyboru, musiała je zadać.
Czy obciął sobie też opuszki, tak jak siostra Manu?
Nie wszystkie, odpowiedział jutrzejszy poranek z godnym pochwały taktem. Alma znowu zamknęła oczy.
Te ręce artysty.
Pamiętała, choć nie chciała pamiętać, chwilę, kiedy włożyła sobie jego palce do ust, pragnąc wziąć całego w siebie. Ambrose cofnął je z lękiem i się wzdrygnął.
Był taki kruchy.
Jakim sposobem zdołał zadać sobie okrutny gwałt? Poczułam mdłości.
To moje brzemię, Almo, rzekł jutrzejszy poranek. I starczy mi na to brzemię sił. Pozwól mi je dźwigać.
Kiedy odzyskała głos, powiedziała: Ambrose odebrał sobie życie. A jednak wielebny Wells wyprawił mu porządny chrześcijański pochówek. To nie było pytanie, lecz wyraz zdumienia.
Ambrose był przykładnym chrześcijaninem, odparł jutrzejszy poranek. Mój ojciec zaś, niech Bóg ma go w swej opiece, jest człowiekiem niezwykłego miłosierdzia oraz wspaniałomyślności.
Powoli Alma składała coraz więcej części całej historii.
Czy twój ojciec wie, kim jestem? Zapytała.
Należy przypuszczać, że wie, odpowiedział jutrzejszy poranek. Mój dobry ojciec wie o wszystkim, co się dzieje na wyspie.
A jednak jest dla mnie taki dobry. Nigdy nie próbował nic ze mnie wyciągnąć, nigdy nie wypytywał.
Nie powinno to być dla ciebie zaskoczeniem, Almo. Ojciec jest wcieleniem dobroci.
Przez długą chwilę panowała cisza.
Czy to znaczy, że wie o tobie jutrzejszy poranku? Czy wie, co się wydarzyło między tobą a moim zmarłym mężem?
Należy w równie uzasadnionym stopniu przypuszczać, że wie.
A jednak nadal uwielbia?
Nie potrafiła dokończyć zdania. Jutrzejszy poranek zaś nie podjął trudu udzielenia odpowiedzi. I Alma siedziała dobrą chwilę w pełnym zadziwienia milczeniu. Najwyraźniej żadna logika, ani nawet słowa, nie przystawały do wielkiej pojemności współczucia oraz wybaczenia wielebnego Wellsa. Ostatecznie zrodziło się jednak w jej głowie jeszcze jedno koszmarne pytanie. Za jego sprawą poczuła się starą zrzędą, nieco obłąkaną, ale musiała jeszcze raz się dowiedzieć.
Czy zmusiłeś Ambrose'a? Zapytała. Czy doznał przez ciebie obrażeń?
Jutrzejszy poranek nie okazał urazy za suponowane oskarżenie, ale na oczach się postarzał.
Och, Almo, rzekł smutnym głosem. Widać, że jednak nie całkiem rozumiesz naturę zdobywcy. Nie ma potrzeby, abym stosował siłę, jeśli coś zadecyduje, inni nie mają wyboru.
Nie możesz tego zrozumieć?
Czy zmusiłem wielebnego Wellsa, aby zaadoptował mnie jako syna i kochał nawet bardziej niż kocha swoją rodzinę z krwi i kości? Czy wymusiłem na wyspie Rajatea, aby przyjęła Jehowę?
Jesteś inteligentną kobietą, Almo. Spróbuj to pojąć. Alma powtórnie przycisnęła pięści do oczu. Powstrzymała się od szlochu, ale teraz zrozumiała potworną prawdę. Ambrose zezwolił jutrzejszemu porankowi się dotknąć, podczas gdy od niej odsunął się ze wstrętem. Na tę wiadomość poczuła się prawdopodobnie gorzej niż po usłyszeniu czegokolwiek innego, o czym się dzisiaj dowiedziała. Wstyd jej było, że jest w stanie się przejąć tak małostkową i egoistyczną sprawą po usłyszeniu wszystkich owych okropności, ale nic nie mogła na to poradzić.
Co ci? Zapytał jutrzejszy poranek, widząc jej zmienioną twarz. Także pragnęłam pójść z nim do łóżka, w końcu wyznała. Ale on mnie nie chciał.
Jutrzejszy poranek popatrzył na nią z nieskończoną czułością. A więc tym jednym się różnimy, ty i ja, powiedział.
Ty ustąpiłaś,